Witam serdecznie na spotkaniu dotyczącym licencjonowania dostępu do produktów serwerowych. Kolejne spotkanie z cyklu licencjonowanie produktów deweloperskich. Ja nazywam się Sebastian Wilczewski, pracuję w firmie Athena Usługi Informatyczne i Finansowe oraz współpracuję z Wydziałem Zarządzania Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Dzielę się swoją wiedzą z zakresu licencjonowania na stronach mojego blogu na WordPressie oraz na stronach Technetu, a także na własnej stronie internetowej. Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym poruszyć kilka tematów. Pierwszy temat to licencjonowanie dostępu do serwerów. Drugi temat, licencjonowanie dla programistów z wewnątrz organizacji, czyli tych programistów, którzy chcą uzyskiwać dostęp do serwerów. I tutaj będziemy mówić o licencjach dostępowych CAL, Client Access License. Będziemy dzisiaj mówili także o licencjach dla programistów zewnętrznych, tych programistów zewnętrznych, którzy będą chcieli uzyskiwać dostęp do serwerów, na przykład Team Foundation Servera. I tutaj będziemy mówili o licencji External Connector, przy czym będziemy porównywali ją do typowej licencji dostępowej CAL, a następnie poruszymy temat multiplexingu, czyli zwielokrotniania dostępu. Taki jest plan na dzisiejsze spotkanie. Zakładam, że znacie produkty deweloper, produkty klienckie Visual Studio przedstawione na poprzednich spotkaniach, znacie produkty serwerowe Visual Studio omówione na poprzednich spotkaniach, wiecie, jakie są sposoby nabywania produktów Visual Studio, znacie różnego rodzaju subskrypcje MSDN, znacie zasady korzystania z Visual Studio, znacie ogólne możliwości licencyjne, wiecie o tym, że umowa grupowa i umowa licencyjna wyznacza podstawowe prawa, uprawnienia osoby, która nabyła, pozyskała licencję. Wiecie o tym, że kluczowy jest dokument Product List, który zawiera informacje o m.in. specjalnych promocjach typu upgrade, downgrade i ścieżki, opis ścieżek migracji. Wiecie o tym, że dokument prawo do używania produktów, czyli tak zwany PUR, również zawiera kluczowe postanowienia licencyjne dotyczące produktów nabywanych w umowach grupowych. Skoro to wiecie, to zakładam, że pobraliście już wcześniej, nawet na poprzednie spotkania, wzorce umów licencyjnych ze strony podanej na slajdzie oraz dokument PUR oraz dokument Product Lista ze stron również podanych na bieżącym slajdzie. Skoro to wszystko wiemy, skoro to wszystko mamy, możemy przejść do dzisiejszego tematu, czyli licencjonowanie produktów serwerowych. Zacznijmy od wymienienia sposobów licencjonowania dostępu do serwera. Będziemy tutaj mówili o licencjach dostępowych do serwera w kontekście Team Foundation Servera. Pierwszy sposób licencjonowania to jest licencjonowanie w modelu Server plus CAL, czyli kupujemy licencję serwerową po to, aby móc zainstalować serwer oraz licencję dostępową po to, aby użytkownicy, programiści mogli uzyskiwać dostęp do serwera. Drugi wariant to Server plus External Connector, czyli zapewnienie dostępu dla użytkowników zewnętrznych, programistów zewnętrznych i licencje na procesor, przy czym mówiąc o licencjach na procesor, za chwilkę powiemy sobie, w jakich przypadkach je można stosować i czy one w ogóle z punktu widzenia licencjonowania produktów deweloperskich będą nas interesowały. Dobrze, pierwszy wariant to wariant Server plus CAL. Jak sam wstęp, nagłówek wskazuje, musimy tutaj posiadać licencję na serwer po to, aby serwer zainstalować oraz licencję dostępową, aby użytkownicy mogli uzyskiwać dostęp do serwera. Licencja dostępowa klienta to jest właśnie CAL, czyli Client Access License. Co do zasady licencji dostępowej klienta nie towarzyszy żadne oprogramowanie. Licencja dostępowa do klienta, dostępowa klienta jest w pewnym rodzaju uprawnieniem, które upoważnia danego klienta, czyli użytkownika bądź urządzenie, do tego, aby uzyskiwał dostęp do usług serwera. Czyli dokument, zezwolenie, które upoważnia użytkownika lub urządzenie, bo będziemy mówili, że kale mogą występować w dwóch wariantach, na użytkownika i urządzenie, czyli ta licencja upoważnia użytkownika lub urządzenie do uzyskiwania dostępu do usług danego rodzaju serwera. Danego rodzaju serwera, czyli inne kale są dla SQL-a, inne są dla SharePointa, inne dla Team Foundation Servera, inne dla Exchange'a. Ta licencja upoważnia do uzyskiwania dostępu do serwera w wersji nie wyższej niż wersja posiadanej licencji dostępowej CAL. Czyli CAL wersji 2008 nie uprawnia do uzyskiwania dostępu do serwera wersji 2010. ale z kolei CAL wersji 2010 uprawnia do uzyskiwania dostępu do serwera wersji 2008, czyli do niższej wersji możemy uzyskiwać dostęp, do wyższej nie możemy uzyskiwać dostępu. Jeżeli chcemy użytkowników zewnętrznych dopuścić do naszego serwera, to zasada jest taka, że firma, która posiada serwer, która dopuszcza użytkowników zewnętrznych, powinna dla nich zapewnić licencje dostępowe. I nie mogą być to licencje dostępowe, które posiada tamta organizacja, czy programiści z tamtej organizacji. Czyli mamy firmę A, mamy firmę B, programiści z firmy B podłączają się do firmy A, nie mogą oni, korzystając ze swoich licencji, podłączać się do serwerów firmy A. Firma A musi dla nich nabyć odpowiednie licencje i mogą to być typowe licencje CAL, Client Access License, bądź możemy rozważyć kolejny wariant, który za kilka slajdów omówimy. Co warto jeszcze wiedzieć w kontekście licencji dostępowych do serwera? Licencje dostępowe CAL występują w dwóch wersjach, per user albo per device, albo po polsku na użytkownika lub na urządzenie. Licencja na użytkownika, czyli per user, to jest taka licencja w przypadku zastosowania, której jedna licencja CAL obejmuje wszystkie urządzenia wykorzystywane przez daną osobę do korzystania z usług serwera. Co to oznacza? Jestem programistą, posiadam licencję dostępową do SharePointa, na której przechowywuję moją dokumentację, z którą się dzielę innymi programistami, mam licencję na użytkownika i mogę podchodzić od komputera do komputera i z wykorzystaniem tej jednej licencji z tych wielu komputerów nawiązuję połączenie do serwera bez potrzeby nabywania dodatkowych licencji dostępowych. Gdyby jednak inny programista chciał z tych samych urządzeń uzyskać dostęp do serwera, będzie musiał on posiadać swoją własną licencję dostępową, licencję na użytkownika. Zobaczmy, że ten wariant na pewno będzie korzystny w momencie, kiedy jeden użytkownik korzysta z wielu urządzeń. Licencja na urządzenie albo per device, potrzebna jest licencja CAL w takim przypadku równa liczbie urządzeń korzystających z usług serwera. Tutaj możemy wyobrazić sobie inny przypadek. Mamy jedną stację operatorską, która podłącza się do serwera SharePointa po to, aby uzyskiwać tam dostęp do naszej dokumentacji programistycznej, i do tej stacji operatorskiej podchodzi wielu programistów. Jeden loguje się na kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut, przegląda dokumentację, później z tej samej stacji wykonuje to drugi, trzeci, czwarty, piąty. W tej sytuacji nie musimy kupować licencji dostępowej dla każdego użytkownika, który zaloguje się do danej stacji. Bardziej korzystne będzie wykupienie licencji dostępowej dla tego konkretnego urządzenia. Co do zasady, licencjonowanie per device jest bardziej korzystne, jeżeli liczba urządzeń jest mniejsza niż liczba użytkowników, która siada, loguje się do tego urządzenia. Także mamy te dwa typy licencji dostępowych. Licencje dostępowe są dedykowane dla użytkowników z wewnątrz naszej organizacji. Drugim wariantem jest skorzystanie z licencji External Connector, ale będziemy musieli poznać wykluczenia, przy których nie można stosować licencji External Connector, czyli innymi słowy powiemy, kto może korzystać z External Connectora. Licencja External Connector upoważnia nieskończoną ilość użytkowników zewnętrznych do uzyskiwania dostępu do konkretnego serwera danego rodzaju. Nieskończoną ilość użytkowników, podkreślam, zewnętrznych. Jeżeli zainstalujemy kolejny serwer, na przykład kolejnego Team Foundation serwera, do którego będziemy chcieli dopuszczać użytkowników zewnętrznych, programistów zewnętrznych, na ten kolejny serwer musimy dokupić kolejną licencję External Connector i oczywiście kolejną licencję na sam serwer. Nie można wykorzystywać licencji External Connector do licencjonowania dostępu pracowników danej firmy do jej serwerów. Czyli ja jako pracownik firmy nie mamy możliwości korzystania z External Connectora. Zachodziłaby taka pokusa, gdyż External Connector jest pewną hurtową licencją, która pozwala po jednej opłacie dopuszczać wielu użytkowników i ktoś by chciał od razu kupić taką licencję dla wszystkich swoich pracowników. Niestety External Connector nie może być stosowany dla pracowników danej firmy. W takim razie zastanówmy się, co oznacza użytkownik zewnętrzny, kim jest użytkownik zewnętrzny. I tutaj, żeby nie wymyślać własnych definicji, sięgnąłem do dokumentu Product Use Right, czyli prawo używania produktów, gdzie ten użytkownik zewnętrzny jest jasno zdefiniowany. Jest powiedziane w dokumencie PUR, że użytkownicy zewnętrzni są to użytkownicy, którzy nie są pracownikami państwa ani państwa podmiotów stowarzyszonych, ani kontrahentami świadczącymi swe usługi na miejscu państwa lub państwa podmiotów stowarzyszonych lub przedstawicielami państwa lub państwa podmiotów stowarzyszonych, czyli pracownicy, kontraktorzy zatrudnieni na działalności gospodarczej, czy podmioty, które są od nas zależne kapitałowo, to nie są użytkownicy zewnętrzni. Dla nich XRA konektor nie jest dopuszczalnym rozwiązaniem. Dla nich musimy posługiwać się kalami. Natomiast jakiś inny programista z zewnętrznej firmy, który dla nas pewne usługi będzie świadczył nie na zasadzie typowego kontraktora, to dla niego licencja typu XRA konektor będzie licencją poprawną, właściwą. Moglibyśmy również zacząć rozważać możliwość zakupu licencji na procesor. Licencja na procesor upoważnia nieskończoną ilość użytkowników do podłączania się do serwera, pod warunkiem, że zakupiona została odpowiednia ilość licencji na wykorzystywane procesory. Nie będę rozwijał tematu liczenia licencji, liczenia potrzebnych licencji na procesory wirtualne, rdzenie i tym podobne rzeczy. Dlaczego nie będę tego robił? Dlatego, że jeżeli otworzymy sobie dokument PUR, przejdziemy do sekcji narzędzia dla deweloperów, nie odnajdziecie tam żadnych produktów licencjonowanych na procesor. Więc o ile licencje na procesor są ciekawymi licencjami, natomiast na szkoleniu, na spotkaniu dotyczącym licencjonowania narzędzi dla deweloperów nie będziemy ich omawiali, gdyż nie mają one w tym kontekście kompletnie racji bytu. Być może spotkaliście się również z pojęciem multiplexingu, z definicją multiplexingu i zgodnie z dokumentem PUR multiplexing to sprzęt lub oprogramowanie wykorzystywane do grupowania połączeń, przekierowywania informacji, redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do produktu bądź korzystający z niego lub zmniejszania liczby środowisk systemu operacyjnego urządzeń lub użytkowników bezpośrednio zarządzanych za pomocą produktu. To jest definicja multiplexingu i zgodnie z dokumentem PUR nie jest zabronione stosowanie tego multiplexingu. Natomiast nawet jeżeli multiplexing zastosujemy, to zastosowanie multiplexingu nie zwalnia nas z nabycia ilości licencji równej tych ilości osób, które w rzeczywistości, osób lub urządzeń, które w rzeczywistości podłączają się do tego serwera, występują gdzieś tam daleko za tym multiplexerem. Zastosowanie mechanizmu zdefiniowanego jako multiplexowanie nie zmniejsza liczby wymaganych licencji dowolnego typu, czyli czy to XRA konektor, czy to licencji CAL per user, czy to licencji CAL per device. Spróbujmy sobie bardziej obrazowo pokazać, co to jest multiplexing. Po lewej stronie mamy licencję, mamy serwer SQL, po prawej stronie mamy serwer aplikacyjny, jakąś aplikację webową. Jak to często bywa, do tej aplikacji webowej podłącza się pewna ilość użytkowników, pewna ilość klientów. Tutaj niech będzie to symbolicznie 8 klientów. W tym momencie serwer aplikacyjny na jednym koncie serwisowym podłącza się do serwera bazodanowego. Serwer bazodanowy de facto widzi tylko jednego użytkownika. W takiej sytuacji, mimo że serwer bazodanowy widzi tylko jednego użytkownika, spotykamy się ze zastosowaniem multiplexingu i mimo zastosowania multiplexingu jesteśmy zobligowani do tego, aby nabyć 8 licencji dostępowych do SQL serwera. Mam nadzieję, że teraz przykład multiplexingu, definicja multiplexingu stała się dla Was jaśniejsza. Przypominam, możecie stosować multiplexing, natomiast mimo, że go stosujecie, powinniście zakupić odpowiednią ilość licencji dostępowych dla tych użytkowników, którzy rzeczywiście za pośrednictwem tego multiplexera podłączają się do Waszych serwerów. Na dzisiejszym spotkaniu poruszyliśmy następujące tematy. Licencjonowanie dostępu do serwerów, licencjonowanie dla programistów z wewnątrz organizacji, czyli powiedzieliśmy o licencjach dostępowych CAL, powiedzieliśmy o licencjach dla programistów zewnętrznych, o licencjach External Connector, w zestawieniu z licencjami dostępowymi CAL, Client Access License, warto zapytać się swojego dostawcy o tym, jaka jest licencja, cena licencji External Connector, jaka jest licencja, koszt licencji dostępowej do np. Team Foundation serwera, zobaczyć, przy ilu użytkownikach licencja External Connector stanie się bardziej opłacalna. Powiedzieliśmy również dzisiaj o multiplexingu, jakimi uwarunkowaniami licencyjnymi jest on obarczony. Zachęcam do dyskusji na temat tematów poruszonych podczas dzisiejszej prezentacji na stronach Channel 9 Są opublikowane wszystkie dotychczasowe audycje, jest tam możliwość dyskusji poprzez publikowanie komentarzy. Zachęcam do tego, aby dowiadywać się więcej o produktach Visual Studio, aby cały czas mieć przed sobą dokument lista produktów, aby cały czas zaglądać do dokumentu prawo do używania produktów. Dyskutujmy na Channel 9, dyskutujmy na moich blogach podanych na tym slajdzie. Ja nazywam się Sebastian Gliczewski. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tej prezentacji.